Jak Leszek opowiada o mnie, to ja naprawdę drżę, bo zastanawiam się, co on powie, a co doda. Ale było dobrze, prawie zgodnie wszystko z faktami. Za wyjątkiem nigdy nie grałem thrash metalu, tylko punk rocka. Ale jedno i drugie ma ze sobą wspólne, jest bardzo głośne i bardzo takie dynamiczne. Ja w ogóle nie lubię takiego stylu jak thrash metal, ale dobrze, żeby świadectwo dobrze brzmiało, grałem thrash metal. Pan mnie zbawił. Kochani, bardzo się cieszę, że tutaj mogę być i to jest dla mnie naprawdę taki przywilej i wyróżnienie, bo tak, przez wiele lat mi się śniło w nocy, że usługiwałem razem z Leszkiem. I już to się sprawdziło. Ale tam było jeszcze jeden aspekt tych snów, że był wielki tłum. Więc my jesteśmy w tym dobrym miejscu, czekamy na ten wielki tłum. A propos telefonów komórkowych, pamiętam, przez lata mieliśmy taką konferencję młodzieżową Radykalni w naszym kościele i ona była organizowana w auli gimnazjum. I bardzo właśnie stawialiśmy nacisk na to, żeby wyłączać te telefony, żeby one nie dzwoniły. I w trakcie mojej usługi zaczął gdzieś tutaj w pierwszych rzędach dzwonić telefon. I udaje, że daje radę, że jakoś to przetrwam, pewnie przestanie, ten telefon dalej dzwonił. I ja już taki poirytowany w końcu mówię, przepraszam was, czy mógłby ktoś wyłączyć ten telefon? A odzywa się jeden z moich przyjaciół, mówi, ale to jest twój. Ale to jest twój. Mamy ze sobą teraz taka chwila na reklamę, mamy ze sobą trochę materiałów, Sztormy i burze, to jest moja książka, jak przetrwać trudne chwile i oddać chwałę Bogu. Można tam po spotkaniu zakupić, także mamy płyty zespołu Filadelfia. Płyta Niezgłębiony była na trzecim miejscu w tamtym roku płyt muzyki chrześcijańskiej według Radio Chrześcijanin. Polecamy, to jest muzyka uwielbienia. Kilka piosenek już jest śpiewanych po kościołach. Bardzo się z tego cieszymy. Jest to może bardziej takie, jakby to powiedzieć, teraźniejsze. O, tak to nazwę. Trochę jest taka stylistyka może inna niż do tej, do której przywykliśmy na co dzień, ale serdecznie polecamy. Też Leszek wspomniał, kończę książkę, ona jest taka dla mnie ważna. Były lata, że zastanawiałem się, czy ją pisać, czy nie pisać, czy to jest ten właściwy moment. I przyszedł taki moment w tamtym roku, kiedy wyraźnie, nie chciałbym tutaj, wiecie, przesadzać, Pan mi powiedział lub coś w tym stylu, ale naprawdę poczułem w sercu, że to jest ten moment. Że to jest ten moment, aby napisać książkę o Kościele w Polsce. Książkę z perspektywy naszych cech i zalet narodowych. I wad. Zalet i wad, przepraszam. Ponieważ są pewne zalety, które bardzo wspierają rozwój Kościoła, ale są też wady, które bardzo przeszkadzają jego rozwojowi. I zatytułowałem tą książkę Polska, Twoja Ziemia Obiecana. Jest tam kilka takich ważnych aspektów naszego życia codziennego, które nie pozwalają Duchowi Świętemu objawić się w pełni. Jedną z tych rzeczy to jest takie wprowadzenie. Na przykład jest ciągłe narzekanie na Polskę. Jest takie powiedzenie, zły to ptak, który własne gniazdo kala. I tam jest cały rozdział poświęcony temu, że tak naprawdę dopóki my jako ludzie wierzący nie złożymy pełni serca w naszym narodzie, duchowy przełom nie przyjdzie. Dlatego, że zawsze będziemy w pewien negatywny sposób nastawieni do kraju, co nie pozwoli nam zapłacić ceny duchowego przełomu. Ponieważ będziemy zbyt bardzo krytycznie nastawieni do tego, co się dzieje wokół nas. A więc to myślę, że we wrześniu już będzie ta książka gdzieś do dostania. Serdecznie polecam. Czy ktoś ma dzisiaj urodziny? Naprawdę? To jest dla ciebie, proszę bardzo, ode mnie. Wszystkiego dobrego, niech Pan błogosławi. Dobrze, słuchajcie, więc będziemy mówić o Duchu Świętym, a właściwie o Pięćdziesiątnicy. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 38-39 werset. Ja sobie pozwolę przeczytać z tłumaczenia Nowe Przymierze, bardzo dobre tłumaczenie. Widzę, że wielu zacnych braci korzysta z niego, więc czuję się tym bardziej zachęcony. drugi rozdział, 38 do 39 werset. I pozwolicie, że przeczytam. Oto jest historia, pamiętacie, jest Dzień Zielonych Świąt. Piotr wychodzi pełen Ducha Świętego i zaczyna przemawiać. Zaczyna przemawiać do ludzi, którzy byli tam zgromadzeni i w pewnym sensie tłumaczy, co ma miejsce. Oto on przekazuje, że jest to zapowiedź z Księgi Joela, do której też za chwilę się odniosę. I właściwie to, co czytamy w Joelu dzisiaj, w tamtym momencie, ma miejsce. Objawia się Pan w ten sposób, który zapowiedział wcześniej i dalej tłumaczy, ponieważ tłum jest dosyć taki poruszony tym, co mówi Piotr i oto tłum zapytuje, cóż mamy czynić w 37 wersecie, co mamy teraz robić? I oto Piotr mówi, opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I teraz 39 werset jest dla mnie kluczowy, jest podstawą. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich należących do was, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. A więc kiedy mówimy o dziedzictwie pięćdziesiątnicy, to musimy powiedzieć, że tam wydarzyło się coś, co trwa aż do dzisiaj. Postawię bardzo mocną tezę. I kiedy ją powiedziałem pierwszy raz u nas w kościele, nastąpiła konsternacja, ale uznano, że mam rację. Czy wiecie, że jesteśmy tutaj dzisiaj dlatego, ponieważ był Dzień Zielonych Świąt? Dokładnie w prostej linii jesteśmy tutaj dlatego, ponieważ nastąpiło zesłanie Ducha Świętego i ci, którzy do tego momentu byli ludźmi bezradnymi, przestraszonymi, ludźmi, którzy właściwie byli w takim rozdwojeniu, prawda? Piotr mówi, idę łowić ryby. Właściwie wszystko się skończyło, zawiodłem. Nagle następuje coś zupełnie ponadnaturalnego, co przemienia tych ludzi z bojaźliwych uczniów do pełnych mocy ewangelistów, tych, którzy niosą dobrą nowinę. I od razu chciałbym powiedzieć, kluczowe jest w tym naszym rozważaniu porannym, abyśmy właściwie zrozumieli, po co jest pięćdziesiątnica. Zesłanie Ducha Świętego, pomimo że jest wspaniale być w uwielbieniu, w modlitwie, w uniesieniu, nie jest nam dane tylko po to, abyśmy mieli dobry czas. Duch Święty od samego początku, kiedy przyszedł do Kościoła, nie przyszedł po to, aby Kościół miał jako to centrum jego życia dobry jedynie czas. Oto czytamy, że kiedy Duch Święty zstąpił, co się dzieje? Od razu Piotr występuje i głosi kazanie. A więc nie istniejemy tutaj na ziemi, aby mieć dobry czas. Nasze życie to jest coś więcej, jest to życie pełne pasji, gorącego serca, człowieka, który zrobi wszystko, aby wykonać Bożą wolę w swoim życiu. I napisałem sobie coś takiego. Całym sercem chcę służyć Panu, zupełnie mu się poświęcić, mój czas, talenty, pieniądze, to co najlepsze pragnę mu dać. Daję mu to, bo jestem pełny ducha. Daję mu to, bo Duch Święty stąpił na mnie i rozumiem, po co tu jestem na ziemi. Jest ten akt możliwy dlatego, ponieważ Boża moc zamieszkuje mnie. Dlatego, kochani, nie powinniśmy nikogo przepraszać za to, że wszystkim, co mamy, całym swoim potencjałem, całym swoim sercem, całym swoim życiem chcemy głosić dobrą nowinę. Czasami Kościół trochę zachowuje się, że jakby trochę przeprasza za to, że chce coś więcej od życia, że chce oglądać rzeczy większe. I jesteśmy w takim miejscu rozdwojenia. Kiedyś jeden ze studentów Harvardu zapytał znanego od chrześcijańskiego przywódcę Billa Hybelsa i mówi, Bill, mówi, po co wy to wszystko robicie? Po co to całe zaangażowanie? Czy raczej nie powinniśmy jedynie biernie czekać, aż Pan coś zrobi? I on powiedział taką rzecz. Mówi, przyjacielu, mówi, studiujesz biznes czy ekonomię i podejmujesz bardzo wielki wysiłek, aby kiedy skończysz studia, sprzedać komuś telefon, komputer, jakieś inne dobro użyteczne. mówi, sprzedajesz coś, co jest tylko potrzebne na krótką ziemską chwilę. Coś, co nawet za jakiś czas będzie już nienowoczesne. Ale ponosisz wysiłek ogromny, podejmujesz ogromny wysiłek, aby to dobro, które posiadasz, sprzedać innym ludziom. Mówi, dlatego ja zrobię wszystko, aby całym swoim życiem, wszystkim, co Pan Bóg mi daje, w Jego mocy dotrzeć z dobrą nowiną do drugiego człowieka. To jest niezwykle ważne, abyśmy rozumieli, po co Duch Święty wstąpił do Kościoła. Abyśmy zrozumieli, że tak naprawdę nie jest to tylko po to, abyśmy w tym gronie, pomimo, że będzie fantastycznie, jestem o tym przekonany, abyśmy zatrzymali to, co mamy, tylko dla siebie. I zanim będziemy mówić jakby o skutkach przyjęcia Ducha Świętego, czy o tym, co mamy dzięki temu, że Dzień Zielonych Świąt nastąpił, chciałbym wam pokazać pewną bardzo ważną rzecz, o której trochę chrześcijaństwo zapomina. Musimy zrozumieć, że Bóg sam w sobie jest ponadnaturalny i niepojęty. Chrześcijaństwo w prostej linii zawsze łączy się z ponadnaturalnym. Zgadzamy się z tym? Chrześcijaństwo jest ponadnaturalne. Nie możemy o tym zapominać, bo jak wytłumaczyć, wiecie, może przyjdzie czas, że napiszę książkę o sobie, ale jak wytłumaczyć, że z gościa, który wychodzi w Jarocinie, jest 20 tysięcy ludzi i ma taką demoniczną władzę, w której mógłby powiedzieć, rozwalmy tą budę i wszyscy by to zrobili. Wszyscy by to zrobili. Wiecie, kiedy jesteście na scenie, gracie muzykę, to jest taka energia w tobie, jest taki power, ludzie są tak nakręceni, że są w stanie dla ciebie zrobić wszystko. I czujesz to, po prostu wiesz o tym, że masz władzę, masz autorytet, ludzie tobie wierzą, ludzie tobie ufają i ten sam człowiek za jakiś czas stoi, beczy, popłakany, poślimtany i oddaje życie Jezusowi. Jak to wytłumaczyć? Jak to wytłumaczyć? Ja wiem, że Pan Bóg działa w różny sposób, ale zgromadzeni bracia i siostry, kiedy ja się nawracałem, pamiętam to jak dzisiaj, 11 kwietnia 93 rok, miałem ręce podniesione, Boża moc wstąpiła na mnie. Kiedy wracałem spod ołtarza, to ja już więcej nie piłem, nie paliłem, nie przeklinałem, nie robiłem najgorszych grzechów, jakie dotychczas po prostu miały nade mną władzę. Wiem, że Pan działa w procesie. Jest proces uczniostwa. Bóg przez nasze życie w różnych momentach różne rzeczy z nami załatwia i od nich uwalnia, zmienia nas. Ale ja mogę z całą pewnością, ze stuprocentowym, że tak powiem, świadectwem własnego życia powiedzieć, że kiedy moc Boża wstąpiła na moje życie, to było to tak, bam! I ludzie, którzy stali na balkonie, powiedzieli, wrócił inny człowiek. I pomyślałem, to jest biblijne. Pamiętacie historię Saula? Jest napisane o powołaniu Saula i stąpi na ciebie duch i przemienisz się w innego człowieka. I przemienisz się w innego człowieka. I kiedy mówimy o chrześcijaństwie, to mówimy właśnie o takim chrześcijaństwie, w którym Duch Święty wstępuje i następuje radykalna, widzialna zmiana, ponieważ jest to działanie, którego zupełnie nie można wytłumaczyć żadnymi ludzkimi argumentami ani dowodami. Nie można powiedzieć, stało się tak, bo tak, tak, tak i tak w jego głowie się stało. Pamiętam, ponieważ pierwszy kontakt był mój. W ogóle to było wszystko naprawdę ponadnaturalne. Pamiętam, siedziałem po jednej ze studenckich imprez i mówię do moich przyjaciół, wiecie co, ja muszę coś ze swoim życiem zrobić. Oni mówią, no i co? Ja mówię, ja chyba pójdę do jakiegoś psychologa. I nawet poszukałem w książce telefonicznej psychologa. Bo zobaczyłem, że tak naprawdę te wszystkie rzeczy mnie kontrolują, a nie ja je. Kiedy moi wszyscy przyjaciele od imprez studenckich mówią, stary, ale ty to już przesadzasz. To jak oni to mówili, to ja nie wiem, co ja robiłem. Skoro oni to mówili, bo ich nie było w stanie nic zdziwić. I oto pamiętam, wyszukałem sobie tą listę, a mówię, nie, to nie jest to. To nie jest to. I 6 lat mój brat głosił mi Ewangelię. Tylko, że on twardą Ewangelię głosił. On mówi, grzeszniku, nawróć się, pójdziesz do piekła. To było jego przesłanie. A ja mówię, Ty mnie mówisz, że ja mam się nawrócić, to ty byłeś 5 razy na odwyku, a nie ja, i mnie nie pouczaj. A on mówi, pójdziesz na zatracenie. O, to była ciężka mowa. Ciężka mowa. Pamiętam to jak dzisiaj. Spałem o 9 rano, przyszedł. Opamiętaj się, bracie! Ale przyszedł moment, kiedy przyszedłem do niego do domu, zapukałem, mówię, Zygmunt, daj mi adres zboru we Wrocławiu. Sam przyszedłem do niego. On mi dał ten adres, podszedłem pod zbór we Wrocławiu i uciekłem. Bałem się wejść. I pojechałem do Jastrzębia i tam oddałem życie Jezusowi. Ale kiedy, pamiętam, wracałem z nabożeństwa i pytali moi znajomi, mówią, gdzie byłeś? Bo do tego zmierzam. Ja mówię, oni mówią, ponoć miałeś być u psychologa. Ja mówię, tak, byłem u najlepszego. I już nigdy nie wróciłem do swojej starej paczki. Później zacząłem im głosić, ewangelizować. Ale to, co oni zobaczyli, oni nie umieli tego wytłumaczyć. To było coś ponadnaturalnego. Pamiętam, miałem mojego przyjaciela, który został na uczelni, dzisiaj jest pracownikiem naukowym. Bardzo dobrze znał Biblię. Bardzo dobrze znał Biblię i zaczął mi tam różnymi swoimi argumentami racjonalnymi opowiadać, różne tam kontry moim tym wszystkim doświadczeniem. Ja mówię tak, Paweł, ja nie wiem, co się stało. Ja nie jestem w stanie ci nawet tego wersetami z Biblii wytłumaczyć, bo ja jestem nawrócony tydzień, ale wiem, że jestem inny. Nie potrafię ci znaleźć tego w Biblii do końca, ale wiem, że jestem innym człowiekiem. I pomimo, że nie wiem wszystkiego, wiem, że coś ponadnaturalnego się stało w moim wnętrzu. Wiecie dlaczego? Bo my znamy siebie i wiemy, ile razy próbowaliśmy w sposób naturalny z pewnymi rzeczami sobie poradzić. Za każdym razem, kiedy zrobiłem coś złego w życiu, miało się tak zwanego moralniaka. Wstawało się rano i mówiło, nigdy więcej. To nigdy więcej trwało do momentu, zanim kumple nie przyszli. Puk, puk, puk. Stary, idziemy na rynek. I już to nigdy więcej już nie trwało. Po czym następnego rana znowu człowiek mówi sobie, nigdy więcej. Do następnego momentu. Ale wtedy było inaczej. Wtedy było inaczej. Oto koledzy przyszli. Puk, puk, puk. Idziemy. Nie, panowie. Co ci się stało? Wy, panowie, nawróciłem się. Jezus jest w moim sercu. Wiecie, w człowieku była taka siła, taka moc, że nie było żadnej wielkiej pokusy, która byłaby w stanie go wtedy złamać. Ja mówię, panowie, tyle razy z wami szedłem, tym razem nie pójdę. I wstałem i powiedziałem, i nigdy więcej już nie będę na takim balu. Ja mówię, poczekamy, poczekamy, wrócisz do nas. A później szła, jak to się mówi po śląsku, fama, czyli plotka po mieście, bo tak mnie przezywano, krzywy z opozycji umarł. I moja matka, która to usłyszała, mówi, ale przecież go widziałam dzisiaj. Chodziło o to, że umarł dla środowiska. Bóg jest ponadnaturalny. A więc jeśli Bóg jest ponadnaturalny, to chrześcijaństwo jest ponadnaturalne. Nie można go zamknąć tylko w tym, co znane i zrozumiałe, ponieważ takie podejście będzie sprawiało niewiarę w Kościele. Wiecie dlaczego? Bo często Bóg chce się objawiać w naszym życiu, ale my w XXI wieku często podchodzimy w chrześcijaństwie do Boga tak. Jeśli czegoś nie rozumiem, to odrzucam. Jeśli czegoś nie potrafię sobie wytłumaczyć, to z automatu nie przyjmuję do swojego życia. Drodzy zgromadzeni, gdyby dzisiaj w pierwotny sposób Dzień Zielonych Świąt co do formy miał wydarzyć się tutaj pośród nas, to być może połowa z nas by uciekła. Wiecie dlaczego? Bo tam się naprawdę dużo działo. Tam się dużo działo w sferze wewnątrz człowieka i na zewnątrz. Oto czytamy, na wszystkich stąpiły symbol, jakby ogniki. Na każdym z uczestników tego wydarzenia. Ale także słyszymy, że nowymi językami czy innymi językami zaczęli chwalić Boga. Inni posądzali ich o to, że oni byli pijani, młodym winem się upili, a więc prawdopodobnie no, coś musiało się tam manifestować w ich zachowaniu. Ale kiedy podchodzimy do chrześcijaństwa w taki sposób bardzo ciągle racjonalny, taki intelektualny, w pewnym momencie czegoś nie rozumiemy i to odrzucamy. W XXI wieku Pan Bóg co do natury i sposobu działania, w tym sensie zasady jest taki sam. Co mam na myśli? Mam na myśli, że dokładnie to, co chciał czynić w Dzień Zielonych Świąt i potem, dokładnie chce to czynić teraz, ponieważ Dzieje Apostolskie to jest absolutnie wyjątkowa sprawa, są księgą niezakończoną. To jest bardzo prorocze, to jest symboliczne. Oto czytamy, że dzieje się to, to, to i to, a nagle trochę bez sensu się wydaje, że Paweł siedzi i przyjmuje tam w swoim domu i właściwie nie widać takiego zakończenia, jakie towarzyszy każdym innym pozostałym księgom. Bo to jest prorocza zapowiedź tego, że to ciągle trwa. Że to ciągle trwa. Ale kiedy znowu stajemy w takiej pozycji wszystkiego wytłumaczalnego, pojętego, wszystko trzeba wytłumaczyć, to wiecie, czasami możemy rozminąć się z Bogiem, ponieważ Bóg nie zawsze powie nam, jak to robi, bo to nie jest Jego odpowiedzialność. On wszystko, co robi, robi w jakimś celu. Słyszeliśmy świadectwo biskupa. Ale gdyby on miał się zastanawiać, po co, dlaczego, w tym momencie... Nie wiedział. Nie wiedział. Pamiętam historię, kiedy kupiliśmy nasz budynek, właściwie zanim go kupiliśmy. Wiecie, to jest ponadnaturalna w ogóle historia sama w sobie. Oto pewnego dnia odbieram od Ducha Świętego bardzo mocno, że musimy zacząć szukać obiektu. I przychodzę do braci, mówię, panowie, mam takie wrażenie, że powinniśmy, bo wynajmowaliśmy kino. W ogóle kino było makabryczne. To, że ludzie tam się nawracali, to był cud sam w sobie, prawda, Leszek? To, że ktoś się tam nawrócił, to jest zaprzeczenie wszelkiej teorii na temat rozwoju Kościoła. Było ciemne, brudne i wiecie, kiedy moc Boża zstępowała i ludzie na przykład padali pod mocą Bożą, podłoga była wysmarowana takim specyfikiem przeciwpożarowym, który wyglądał jak olej, to wszystkie dziewczyny w białych bluzkach miały czarne plecy. Ale Pan działał. I oto ja mówię, pewnego dnia musimy stąd się wynieść. I przychodzi dosłownie w tym samym tygodniu właścicielka kina i mówi, panie pastorze, sprzedaję kino dla Rossmana, niestety nie będziecie mogli tu mieć więcej nabożeństw. Mówię, mówiłem? A nie mówiłem? Pan się nie myli. Ale księgowa oczywiście, jeśli są tutaj księgowe, to wybaczcie, księgowe najszybciej zgaszą twoją wiarę. Mówią, ale mamy 10 tysięcy! Ja mówię, wiem, nie jestem też szalony, nie jestem też obłąkany, ale wiem, że Pan mówi do mojego serca. I posłuchajcie, mieliśmy przyjaciół z Australii, mamy. I ci przyjaciele, ponieważ to było pod koniec roku, przyjechali do nas na święta, dosłownie na tydzień z Australii. I ta kobieta, z którą jesteśmy w takich dosyć bliskich relacjach, Ann, mówi, co tam u was słychać? Ja mówię, no wiesz, No, musimy szukać budynku, ponieważ już nie możemy więcej się tam zgromadzać. I ona się rozpłakała. Ja mówię, co się stało? Ona mówi, Bóg powiedział mi w Australii, że mam lecieć do Polski, dać pierwsze $2000 na wasz nowy budynek, nie wiedząc o tym. Dać pierwsze $2000 i co miesiąc będziemy tak długo zbierali dla was pieniądze, aż będziecie mieli swój budynek. Nie wiedziała o tym. Nie wiedziała o tym. Chrześcijaństwo jest ponadnaturalne. Moglibyśmy mnożyć przykłady. Nasz syn, kiedy mieliśmy grupę, jedno ze spotkań w kościele, o tym pisze w swojej książce, wszedł pod stół i zrzucił ze stołu termos z wrzątkiem, który nie był zamknięty i ten wrzątek wylał mu się na twarz. Czy możecie sobie wyobrazić, że nie miał nawet najmniejszego śladu poparzenia? Taki jest mój Bóg. Kiedy ja to zobaczyłem, mówię, Boże, co się stało? I pojechaliśmy do szpitala. Szpital nas nie przyjął. To jest jakiś w ogóle obłęd. I ja mówię, wiecie co? Chodźcie jeszcze się pomodlimy. Mamy jeszcze Boga. Kiedy zaczęliśmy się modlić, to zawsze mówię, samochód, gdyby mógł wystartować w niebo, to by uniósł się chwałą i obecnością Bożą. Czuliśmy, jak Bóg wypełnia swoją obecnością ten samochód. Zjechaliśmy do szpitala. Lekarz mówi, proszę Państwa, ja tu nic nie widzę. No trzeba obserwować, ale ja tu nic nie widzę. Mówi, przyjedźcie za 3 dni na kontrolę, bo tu nic nie ma. Nawet na kontrolę wtedy nie pojechaliśmy już, bo nic nie było. Bóg sam jest w sobie ponadnaturalny. I musimy zrozumieć taki fałszywy pogląd, który często towarzyszy naszemu chrześcijańskiemu życiu, bo za chwilę też powiem, co sprawia, że to dziedzictwo pięćdziesiątnicy nie w pełni objawia się w naszym życiu, bo często podchodzimy tak, jeśli te rzeczy nie dzieją się w moim życiu, to musimy znaleźć jakąś teorię, dlaczego to się nie dzieje, bo prawdopodobnie Pan tak chce. Absolutnie nie. Pan jest Bogiem ponadnaturalnym i chrześcijaństwo wiąże się ciągle z ponadnaturalnym i naturalnym działaniem Boga w naszym życiu. To, że nic się nie dzieje w twoim życiu, nie znaczy, że taki jest Pan Bóg. Należy tylko usunąć przeszkody, które sprawiają, że nic się nie dzieje. Nie możemy stać w miejscu, w którym mówimy, nic się nie dzieje, to teraz poszukamy jakiejś teorii, żeby teraz wytłumaczyć to sobie, dlaczego nic się nie dzieje. A Pan nie działa w taki sposób, to teraz stwórzmy teorię, teologię, która wytłumaczy to, dlaczego Pan nie działa. I to jest błędne założenie, bo założenie właściwe jest takie, powrót do Pisma. Odkrycie na nowo tego, że dzieje apostolskie ciągle trwają. Że ten sam potencjał, ta sama moc w tej samej wielkości jest dostępna Kościołowi dzisiaj. To, że ona się nie przejawia, nie zwalnia ciebie i mnie w szukania Bożej obecności. Aby Duch Święty objawił się w pełni. Nie możemy wyszukiwać tych wszystkich usprawiedliwień, które sprawiają, że Bóg nie może przejawiać się w naszym życiu w taki ekstrawagancki sposób pełny Ducha Świętego, w pełni Ducha Świętego. Oto czytamy wcześniej, Piotr tłumaczy, oto w dniach ostatecznych, mówi Pan, 17 werset, wyleje z mego ducha na wszystkich bez wyjątku. To jest genialne tłumaczenie. Na wszystkich bez wyjątku. I kiedy sobie myślę na wszystkich bez wyjątku, to znaczy, że na tej sali na wszystkich bez wyjątku. Dokładnie. Często my w swoim rozumieniu Boga, takim bardzo religijnym, ustanawiamy takie zasady. Na tych Pan Bóg wylewa, na tych nie wylewa i na tych chce, a na tych nie chce, a na tamtych nie może. Jest tylko jedna rzecz, która jest ważna, aby Duch Święty został wylany. To jest twoje i moje nawrócenie. A wszystko inne jest bez wyjątku, ponieważ Piotr wcześniej cytowany mówi, nawróćcie się, a otrzymacie dar Ducha Świętego. To jest jedyny warunek. Żadnych innych warunków nie ma na to, aby Duch Święty spoczął w pełni. To nasze często religijne podejście zaczyna ograniczać działanie Ducha Świętego. Oto czytamy, apostoł Paweł, zdenerwowany Galacjanami, mówi, na jakiej podstawie otrzymaliście Ducha? Uczynków czy słuchania z wiarą? I kiedy ktoś by mnie zapytał, co zrobić w prosty sposób, aby wrócić do pełni objawiania się Ducha Świętego, do przyjęcia tego całego dziedzictwa, to powiem, słuchaj z wiarą. Zacznij słuchać z wiarą. Dziedzictwo, coś, co otrzymujemy od poprzedników, coś, co jest nam dane, aby być błogosławieństwem dla naszego życia. Jeśli to przyjmiemy, ochronimy i będziemy używać we właściwy sposób, będzie dziedzictwem dla następnych generacji. Ale możemy też to dziedzictwo roztrwonić. I być może tak się dzieje. Być może tak się dzieje. Oto pamiętamy syna marnotrawnego. Otrzymał dziedzictwo. Nie będzie wielkim nadużyciem, jeśli powiem, że jest to też symbol pewnej obecności Bożej. Bo jest napisane, że wrócił do ojca. Wrócił do bliskiej relacji, mówi, daj mi swoje dziedzictwo. Wykorzystam to po swojemu. Jest napisane, że on wziął to, co otrzymał od ojca, roztrwonił i później jest napisane, że wraca, ojciec go przyjmuje i z powrotem przywraca go do pełni atrybutów synowskich. To jest trudne do zrozumienia. Wiecie dlaczego? Bo my, kiedy coś nagrzeszymy, coś nabroimy, przychodzimy do Pana i mówimy, Panie, wybacz. I Pan nam wybacza. A co my mówimy? Panie, wybacz. Panie, wybacz. On nam wybacza. Mówimy dalej, Panie, wybacz. On już dawno wybaczył. Panie, wybacz. Ale ja już Ci wybaczyłem. Panie, wybacz. I ciągle się kajamy, ciągle się, wiecie, tak, nawet modlimy się zawsze w ten sposób. Panie, Panie, Panie. Tacy czujemy się mali, tacy niegodni. Tacy pożałowania godni, zamiast powiedzieć, Ojcze, przyjmuję Ducha w pełni. Tato, przyjmuję Twoją obecność. Takim, jakim jestem, Twoim dzieckiem. I wiecie, pięćdziesiątnica przez Boga dzisiaj też jest inaczej. Bóg jest ekstrawagancki w wylewaniu Ducha Świętego także i dzisiaj. Jest napisane, że wyleje Ducha nawet na moich niewolników, niewolnice, na młodzież. Będzie przeżywać widzenia. Ilu tu jest młodych? Ja, ty, Leszku, dziękuję. Biskup, aleluja. Jeszcze są młodsi od nas. Tak zwana młodsza młodzież. A więc także i na nas. Aleluja. Na młodych. Kobiety, mężczyzn, synów, córki. Oto Bóg jest ekstrawagancki w wylewaniu swojego Ducha, Kościele. On jest gotów taką, jak gdyby w taki obrazowy sposób pokazać, taką szeroką ręką wylewać Ducha Świętego na Kościół. On ciągle stoi i mówi, chcę to robić aż po krańce. Pamiętacie ten psalm, który mówi, to namaszczenie spływa aż po krańce szaty. Ponad najdalszy zakątek Kościoła, Boże namaszczenie, Pan jest gotów udzielać, wylewać hojnie, nieskrępowanie. On chce to robić w taki, wiecie, pełen radości sposób. I mówi, kto jeszcze? Jeszcze ty, jeszcze tamten, jeszcze ten. Bierzcie wszyscy. I żeby zobaczyć to, oto patrzcie, kiedy Jezus przychodzi, mówi, jeśli kto pragnie, niech pije. Oto Jezus przychodzi, pokazuje swoją ekstrawagancję i mówi, ej! Jeśli tylko chcecie, pijcie. Z wnętrza waszego popłyną wody żywe. To nie jest takie podejście takim wąskim gardłem. To jest ekstrawaganckie. To jest, wiecie, takie pełne. Nawet kiedy Jezus mówi o słowie, co mówi? Że ono jest sypane, tak wiecie, na prawo, na lewo. Gdzie padnie, tam padnie, ale Bóg jest ekstrawagancki. On nie cedzi słowa. Bo on chce, aby każdy przyjął Ewangelię. Nie każdy ją przyjmie. Ale Pan nie czyni ograniczeń, on sieje szeroko i wylewa szeroko swojego Ducha Świętego. I dalej jest napisane, dokonam cudów na niebie, w górze oraz znaków na ziemi, na dole. Będzie krew, ogień, zanim przyjdzie dzień Pana. Wówczas każdy, kto będzie wzywał na ratunek imienia Pana, będzie zbawiony. Jesteśmy tutaj po to, aby doświadczać pełni Bożego Ducha. I kiedy patrzymy na Jezusa, to Jezus mówi coś bardzo niebezpiecznego. Bo kiedy mówi o pełni, o manifestacji się Bożej obecności, mówi, wy będziecie większe rzeczy czynić niż ja. To jest kosmiczne stwierdzenie. To jest coś tak dla mnie rozciągającego, że aż mi szare komórki szczelają. Mówi, wy będziecie większe rzeczy czynić. Chcecie faktów? Jezus nigdy nie głosił dla miliona. Reinhard Bonnke głosił chyba dla 1 400 000 w Lagos w Nigerii. Czy to jest coś większego? Nie bądźmy fałszywie skromni, to jest coś większego. Jezus wcale nie czuł jakiejś zazdrości w sercu, Leszku, dziękuję Ci za te słowa zachęty, że uczniowie robią coś większego. Ja powiem Ci tak, już moi podopieczni robią większe rzeczy niż ja. I pamiętam, kiedy przenieśliśmy taką konferencję młodzieżową do Krakowa i taki mój współpracownik Zbyszek Marzec zaczął robić tamtą konferencję i nie zaprosił mnie na nią, sobie myślałem, jak on mógł to zrobić? Co myślę, przecież ja jestem dobry. Kogo on tam pozaprasza, jakichś maruderów? Wiecie, 2 lata się męczyłem z tym, aż Pan tą moją pychę ukarał. Uleczył, o. Niech głosi, kto chce, byleby Duch Święty się objawiał. Ale zobaczcie, oto Jezus mówi, większe rzeczy będziemy czynić, bo mentalność, bo sposób myślenia Boga jest właśnie taki hojny, taki pełny, takim szerokim strumieniem chce to czynić. On chce to robić w taki wielki sposób. Chce wylewać Ducha w taki nieograniczony sposób. Chce, aby to, o co modlił się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w niebie, tak i na ziemi. Aby to, co dzieje się w niebie, mogło objawiać się na ziemi. Wiecie, my zbyt szybko porzuciliśmy ziemię, czekając na dom w niebie. Tymczasem Pan mówi, niech moja wola, niech Twoja wola, Ojcze, będzie w niebie, tak i na ziemi. Niech objawia się Boże Królestwo na ziemi, bo ono musi się tu objawiać, aby się rozwijać, aby Ewangelia docierała do wszystkich. Musi się objawiać Królestwo Boże w pełni. Wiecie, jest tak wiele możemy mieć, albo tak olbrzymi dostęp mamy do tak wielu rzeczy związanych z Duchem Świętym, a ciągle jakoś nie sięgamy po to. Przypomina mi się historia pewnej służącej, która wiernie służyła pewnej kobiecie. I była bardzo bogata osoba. Natomiast służąca miała jeden problem. Nie potrafiła czytać. I kiedy bogata pani umarła, przed śmiercią dała jej testament. Dała jej list. List był bardzo ładnie oprawiony, bardzo ładnym stylem napisany, więc służąca, nie wiedząc co to jest, na pamiątkę wzięła sobie w ramkę i przybiła na ścianę. Wiecie, nie byłoby w tym może nic ciekawego, gdyby ten list nie okazał się spadkiem, właściwie testamentem, w którym całe bogactwo było przekazane tej służącej. Skutek był taki, że służąca przez całe swoje życie żyła bardzo ubogo. Żyła w żebraczy sposób, nie wiedząc, że ma na ścianie testament, który dawał jej całe bogactwo jej pani. I tak jest czasami z Kościołem. Bracia i siostry, chciejmy pojąć, że często to, co mówi Ozeasz, lud ginie, gdyż brak mu poznania. Oto stoimy i zastanawiamy się, Panie, daj koźlęcie, daj tak troszkę. A Pan mówi, ja chcę szeroko wylewać swoją obfitość, szeroko wylewać swojego Ducha Świętego, szeroko wylewać swoją obecność. A mówimy, ale tak trochę, choć trochę. A ja wierzę, to co mówi Joel, na wszystkich, do przelewu, na wszystkich. I my możemy trochę żyć właśnie w taki sposób, posiadając wielki spadek, wielkie dziedzictwo, nigdy z niego możemy nie skorzystać. Każdy majątek, każde dziedzictwo można roztrwonić albo można wziąć i we właściwy sposób, jak już wspomniałem, wykorzystać. Po to tu jesteśmy. Po to rozpoczynamy ten tydzień. Teraz będziemy mieli przerwę, tak? Chwilę, dobrze mówię? Aby uczyć się, ale także doświadczać tej pełni, tej ekstrawaganckiej hojności Boga w Duchu Świętym. I chciałem, żebyście byli zachęceni. Za chwilę będziemy mieli drugą część. Będę mówił o tym, w jaki sposób możemy zmarnotrawić dziedzictwo. I chciejmy usuwać te wszystkie przeszkody. Te wszystkie przeszkody, które sprawiają, że ciągle ten obrazek wisi na ścianie. Ciągle nie doświadczamy tej pełni. Ostatnio, powiem na koniec, młodzież naszego kościoła robi taką inicjatywę młodzieżową i tam też kręcą wywiady. Spotkanie z ciekawym człowiekiem, więc nakręcili spotkanie z ciekawym człowiekiem, czyli mną. Jedno z pytań było, jak to pastor lubi, że pastor jest tak ciągle taki pełny ognia. Ja musiałem zadać sobie pytanie, bo ja odpowiedziałem, ja nie wiem, po prostu jestem. Po prostu jestem. Ale kiedy później zacząłem się zastanawiać, to pewne myśli przyszły mi do głowy i chciałbym się z nimi, z wami podzielić. Zapraszam na przerwę. 15 minut.